Proszę, otwórzcie pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, to co przeczytał Mariusz. My zajmiemy się jedynie pierwszymi trzema wersetami. Pierwszy Jana, trzeci rozdział, przeczytam pierwszy werset 1a. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Za to, że Ty okazujesz nam łaskę, iż nie reagujemy z odpowiednią wdzięcznością. Chociażby na te słowa, które przed sekundą żeśmy usłyszeli. Prosimy, Panie, wybacz nam upartość i powolność naszych umysłów, zwłaszcza naszych serc. Prosimy, abyś swoim duchem zechciał je poruszyć, zechciał nam uzmysłowić, jak wyglądają realia Twojej więzi z nami. Amen. Słuchajcie, miłość Ojca jest szczególną miłością. Kiedyś mieliśmy na ten temat wykłady. Jest to miłość uwalniająca, dodająca skrzydeł, która tak naprawdę kształtuje całą resztę życia. Niestety, częstokroć w naszej kulturze ojców postrzega się jako nie do końca konieczny dodatek, częstokroć. Zwłaszcza w naszej kulturze, wydaje się, gdzie czarna Madonna wydaje się przeakcentowywać, czy akcent kłaść na rolę matki raczej niż ojca, podczas gdy, no i później są oczywiście tego opłakane konsekwencje w naszym społeczeństwie. Tak więc miłość Ojca jest szczególną, uwalniającą, dodającą skrzydeł i, jak powiedziałem, kształtującą całą resztę życia dzieci, całą resztę naszego życia. I słuchajcie, o ile bardziej miłość naszego Ojca, który nas stworzył, jest szczególną miłością, miłością, która nas przemienia. Słuchajcie, Jan w swoim liście jest autorem, można powiedzieć, apostołem kontrastów. Ja bym powiedział nawet bardziej niż inni. Jan w taki łopatologiczny sposób, od łopaty, łopatologiczny sposób sprowadza wszystko do takich rzeczy, że no już jak teraz nie zrozumiesz, no to już nie wiem, jak jaśniej mogę ci powiedzieć to, co chcę ci powiedzieć. Najprostszych do prostych, Kamil mógłby nam to wytłumaczyć, prostych, najprostszych wspólnych mianowników. Apostoł mówi prawdy, sprowadza, redukuje je tak, abyśmy pojąć je mogli. Jego rzeczywistość to tak naprawdę rzeczywistość czarno-biała, tak się wydaje. Masz Jezusa, masz Ojca. Nie masz Jezusa, nie masz i Ojca. I teraz zwróćcie uwagę, w pierwszym wersecie mówi: patrzcie, behold, patrzcie. Niech to nie umknie waszej uwadze, dlatego że no, to jest coś, co powinno nas zastopować. To jest coś, co powinno nas zachwycić. To jest coś, co powinno nas wpędzić w zdumienie, wręcz w zakłopotanie. Zwróćcie uwagę, mówi apostoł, patrzcie, niech wam to nie umknie. Są rzeczy, które, i to jest właśnie jedna z tych, które za moment wam powiem, mówi apostoł, które powinny wprowadzić was w ten zachwyt i zdumienie. Coś, co jest dziwne, coś, co jest niesamowite. I tą rzeczą niesamowitą i dziwną jest Boża miłość. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. Patrzcie, jakiej jakości, jakiego rodzaju. Co to jest za miłość, którą on nam okazał. Jej rodzaj, jej wielkość. Dziwna jest to miłość. Jakże to możliwe? Przecież my, którzy wiemy doskonale, jacy jesteśmy, z natury źli i brudni, a tutaj zwróćcie uwagę, Ojciec, który jest święty, umiłował nas i umiłował nas nie jakąś taką miłością lichą, słabą, kiepską, ale umiłował nas miłością szczególną. I na to apostoł zwraca uwagę. Zwróćcie uwagę na ten rodzaj miłości. Zwróćcie uwagę na tą jakość miłości. Chrystus nazywa siebie naszym bratem, to jest nasz brat. Jeżeli on jest naszym bratem, to tym bardziej miłość Ojca powoduje, że stajemy się dziećmi Bożymi. Zdumienie i zachwyt jest jak najbardziej na miejscu, kiedy mamy do czynienia z dziełem stworzenia. I teraz to, co mamy tutaj, z czym mamy tutaj do czynienia, tak naprawdę powinniśmy myśleć o stworzeniu, kiedy czytamy te kilka słów, pierwszych słów pierwszego wersetu z trzeciego rozdziału. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i oto jesteśmy. Pamiętacie jeszcze, jak Bóg stwarzał? Kiedy Bóg stwarzał, Bóg zaczął, można powiedzieć, ujmijmy to może czysto po polsku, no nie za bardzo, ale Bóg zaczął opowiadać rzeczywistość, tak naprawdę. Bóg zaczął opowiadać rzeczywistość. I rzeczywistość nabierała kształtów według Bożego opowiadania, według Bożego nazywania rzeczy. Bóg nazywał rzeczy i rzeczywistość nie powiedziała, a poczekam chwilę, a zastanowię się, co z tym fantem zrobić, a zobaczymy później. No nie, rzeczywistość momentalnie Bóg powiedział i momentalnie wszystko powstało. W pierwszej Mojżeszowej czytamy w 11 wersecie tej księgi: potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I co? I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzaju jego i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. Czyli kiedy Bóg przemawia, to nie jest tak jak my, ale kiedy Bóg przemawia, rzeczywistość się zmienia. Podobnie pamiętacie nasz Pan Jezus. Jako Pan całej rzeczywistości nie przeszkadzało Mu, że wiatr nie ma uszu. Nie ma czegoś takiego jak uszu. I w Ewangelii Marka w 4 rozdziale czytamy: i obudziwszy się Jezus, zgromił wicher i rzekł do morza, przemówił do morza, czy opisał morze: umilknij, ucisz się. I ustał wicher, następne słowa, i ustał wicher i nastała, nie zapomnijcie o tym, nastała wielka cisza. Kiedy ten, który jest władcą tego świata, przemówił do, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się, momentalnie ustał wicher, nastała wielka cisza. W liście do Rzymian w 4 rozdziale, w 17 wersecie czytamy słowa: który woła na rzeczy, których nie ma, tak jakby były. Widzicie, dla niego to nie jest przeszkodą, że czegoś nie ma. Jeżeli on zawoła, oto rzeczywistość staje się rzeczywistością to, co on opisał. I widzicie, i oto Jan Apostoł mówi nam w tym liście, że oto Bóg nazwał nas dziećmi Bożymi. Tak bardzo nas umiłował. I zobaczcie, czy może być jakaś większa miłość niż ta, że Bóg wprowadza nas do swojej rodziny, nazywa nas swoimi dziećmi. Jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I teraz Boże nazywanie, jak tu już widzieliśmy, nie jest takie jak nasze. Nasze jest często jakieś zaklinanie rzeczywistości. Zdam ten egzamin, nic się nie uczę, ale zdam ten egzamin. które, czyli nasze nazywanie rzeczy częstokroć jest impotentne. Ale wiecie co, ja bym powiedział, że już nawet nasze nazywanie rzeczywistości jako nosicieli Bożego obrazu ma coś z Bożego nazywania rzeczywistości. Słuchajcie, to jak nazywamy nasze dzieci, kształtuje je. Jeśli pomiatamy nimi, jeśli warczymy na nie bez szacunku i bez łaski, nazywamy je, mówimy im, że są mało warte, że tak naprawdę są czymś, co kogoś, co można pchnąć, jak stołek, który gdzieś jest na naszej drodze do stołu. Tak więc nasze nazywanie już ma znaczenie. Nasze nazywanie kształtuje, można powiedzieć, rzeczywistość. Jako nosicieli Bożego obrazu, to nasze nazywanie również ma moc. A zwróćcie uwagę, a jak nazywamy siebie? Co opowiadamy sobie o sobie? Jeżeli opowiadamy sobie, że ja jestem przeklęty przez Boga, że Bóg mnie nie lubi, że już wszystko stracone, nie ma żadnej nadziei, jaki będzie rezultat takiego opisywania siebie przez siebie? Pamiętacie, co słowo mówi? Słowo mówi: uważajcie siebie, czyli opisujcie siebie, uważajcie siebie za martwych dla grzechu. A jak my nazywamy siebie w stosunku do grzechu? Jak nazywamy siebie w stosunku do naszej więzi, relacji z Bogiem? Czy uważamy siebie za nic niewartych, których starania i tak nic nie wskurają, bo i tak wszystko stracone? Czy raczej uważamy siebie jako odkupionych obywateli nieba, którzy są przyjęci przez Boga, według tego wersetu chociażby, całkowicie w Chrystusie? Słuchajcie, nasze nazywanie jest potentne, jak już powiedziałem, czyli moc mającą, o ile bardziej Boże nazywanie ma moc. Kiedy Bóg się do nas przyznaje, to za mało powiedziane. Zwróćcie uwagę, On się nie tylko przyznaje do nas, ale nazywa nas swoimi dziećmi. Cała rzeczywistość nabiera kształtu według Bożego opowiadania. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, żeby wyryć w naszych sumieniach, w naszych umysłach, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Bóg nas nazwał swoimi dziećmi. I co? Jeszcze taki dodatek, takie wrzucenie, które nawet w niektóre interlinearne greckie Nowe Testamenty nawet nie potrafią jakoś, czy nie usiłują tego przetłumaczyć. A w Brytyjkach bardzo dobrze to zostało oddane. I oto tacy jesteśmy. I taka jest rzeczywistość. Jeżeli Bóg nas umiłował i nazwał nas swoimi dziećmi, to dokładnie tak nimi jesteśmy. Idźmy dalej. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. I drugi werset. Umiłowani. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Zwróćcie uwagę, że drugi werset, zaraz wrócimy do końcówki pierwszego, ale drugi werset rozpoczyna się od słowa umiłowani. Niech to nam nie umknie. Widzicie, dla apostoła Jana wszystko działa bardzo prosto. Skoro Bóg tak nas obdarował, taką szczególną miłością, taką miłością, iż wprowadził nas do swojej rodziny, czyli co to oznacza? Adopcja. Zaadoptował nas do swojej rodziny, czyli sprawił, że mamy pełne prawa, nie tylko pełne prawa członka rodziny. Zwróćcie uwagę, że tutaj Słowo Boże objawia nam to, co jest najważniejsze. Nie tylko pełne prawa, ale przede wszystkim pełnia miłości Ojca stała się naszym udziałem. I teraz Dla apostoła rzeczy są proste. Skoro Bóg was tak umiłował, co to oznacza? No mi nie pozostaje nic innego, jak tylko się udać za jego przykładem. Skoro on was kocha i ja muszę was kochać i chcę wam was kochać. Taka jest rzeczywistość, taka jest prawda. Umiłowani. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Widzicie, już teraz taka jest rzeczywistość. Taka jest prawda, że jesteśmy już teraz dziećmi Bożymi i nie sądzę, że w tym wersecie Janowi chodzi o jakąś większą, dalszą, głębszą rzeczywistość niż ta, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Czy może być coś ponad to? Ale to, o czym apostoł mówi, to jest to, iż ta rzeczywistość, iż jesteśmy dziećmi Bożymi, nadejdzie czas, iż wypracuje się, ukonsekwentni się na zewnątrz. Dlatego, że jak na razie, w tej chwili, w tym momencie, za bardzo tego nie widać na zewnątrz, dlatego, że wciąż mamy różnego rodzaju utrapienia, choroby, zmartwienia. No, żeby tylko choroby nas trapiły i różne kłopoty. Ale niestety pojawia się grzech. I to grzech paskudny. Także częstokroć my sami nie widzimy tego, kim jesteśmy. Często my sami wątpimy ze względu na nasz grzech w tą rzeczywistość, o której apostoł mówi, że taka rzeczywistość, ta rzeczywistość jest prawdą. Dlatego, że Bóg tak was opisał w Chrystusie. Ale nadejdzie czas, że i to, co zewnętrzne, nasze ciało, będzie dostosowane do obrazu nieba, człowieka nieba, czyli do Chrystusa. Kiedy ujrzymy go, tak jak przeczytaliśmy, będziemy podobni do niego. Co to znaczy? Bez grzechu, pełni chwały, bez strapień i chorób. Ale teraz niestety jest jeszcze ten czas, krótki czas, kiedy te same troski i te same strapienia nas dotykają. Można powiedzieć nawet, że większe. Teraz w zasadzie nie ma zewnętrznych różnic między nami a tymi, którzy są na świecie. Wydaje się, że na pierwszy rzut oka, jak to wielokrotnie mówiliśmy, chodzimy do tych samych supermarketów, jemy ten sam chleb, kupujemy te same rzeczy, te same ubrania, podczas gdy nadejdzie czas, kiedy różnice staną się niesamowite. Różnice staną się ogromne. I to jest właśnie perspektywa przyszłości. Zobaczcie, w liście do Rzymian w 8 rozdziale czytamy 18 werset. Albowiem sądzę, i wydaje się, że to już jest któreś wspomnienie na temat nieba i naszej perspektywy nieba, naszego oczekiwania nieba. Pytanie jest, czy to jakoś ja się robię monotematyczny, czy może rzeczywiście Słowo Boże jest monotematyczne, czyli to podkreślenie nieba, ta nadzieja nieba wydaje się być dość częstym przypadkiem w Słowie Bożym. I zobaczcie na 8 rozdział listu do Rzymian, 18 werset. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Czyli pamiętacie wiele innych, 1 Piotra, 2 list do Koryntian, to samo przesłanie, że utrapienia obecnego czasu nic nie znaczą. Czyli ten czas, który jest obecnie, w ogóle nie można tych trosk i tych chorób i tych utrapień porównać z tą chwałą, która ma się dopiero objawić, która jest tuż, tuż. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie poddane zostało znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał. Ale jak? W nadziei. W nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Tak więc apostoł Paweł mówi o wyzwoleniu dzieci Bożych. Apostoł Jan mówi, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Apostoł Paweł poucza nas, że to, czego jeszcze oczekujemy, i o tym mówi również apostoł Jan, to, czego oczekujemy, to jest odnowienie naszego ciała. Nadejdzie czas, kiedy dzieci Boże zostaną, nasz status zostanie ukonsekwentniony do końca. Tak więc słuchajcie, tak naprawdę tutaj mamy kolejne wspomnienie o niebie. Pamiętamy, jak ten świat został zorganizowany. Jest niebo i ziemia. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Niebo jest kompletne, zostało stworzone kompletne, pełne światła i wypełnione. Ziemia natomiast od początku, od pierwszego dnia stworzenia rozpoczyna swoją pielgrzymkę ku niebu. I ziemia posiada trzy problemy, pamiętacie jakie? Bóg organizuje ją, porządkuje. Co to znaczy porządkować, kiedy robisz porządki w książkach czy gdziekolwiek? Porządki oznaczają podziały. Dzielisz w odpowiednie kategorie, to znaczy porządkowanie. Kiedy wszystko jest wymieszane, no nie jest uporządkowane. I Bóg zaprowadza porządki, podziały na ziemi. Następnie wypełnia ziemię w ciągu stworzenia i ją oświeca, czyli wprowadza światło. Już drugiego dnia, jak czytamy, oddziela niebo od ziemi. I pamiętacie, czwartego dnia, według tego, co mówi Księga Izajasza, 40 rozdział, czwartego dnia rozdziela, czy rozszerza, rozpina tą barierę oddzielającą niebo od ziemi jak namiot. I co następnie? Wypełnia ją słońcem, księżycem, gwiazdami, galaktykami. Czyli to, co było relatywnie małe na samym początku, ta bariera oddzielająca niebo od ziemi, czwartego dnia zostało rozpięte jak namiot. W nieskończoność, można powiedzieć, i oddziela niebo od ziemi. I teraz my, obywatele nieba, dzieci Boże, mamy, pamiętacie, spoglądać ku górze. Nasza perspektywa, nasze oczy, nasze zafiksowanie ma być nie tutaj, co widzimy jedynie, ale mamy spoglądać ku górze. Czyli nasza nadzieja ma wybiegać w przyszłość ku temu, co Bóg obiecał. Mamy tego oczekiwać. I słuchajcie, nie chodzi tu o jakąś ucieczkowość, jakieś wycofanie. Dlatego, że dziwnym sposobem nasza nadzieja nieba co robi? Nasza nadzieja nieba przemienia ziemię na obraz nieba. Nasza nadzieja nieba przemienia ziemię na obraz nieba. Nie wiem, czy pamiętacie, czy wychwyciliście urywek, który czytał Władek z Dziejów Apostolskich, w pewnym momencie apostoł Piotr w swoim kazaniu mówi, którego niebo musi przyjąć aż do odnowienia wszystkich rzeczy. Czyli Chrystus odszedł, ale odszedł tylko do tego momentu, aż wszystko Ewangelią, Jego Słowem zostanie odnowione tutaj na obraz nieba i później On pokona ostatniego wroga, którym jest śmierć. Tak więc czytamy, umiłowani. Bóg was umiłował, no więc nic mi nie pozostaje, jak tylko miłować was też. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Nie będziemy. Ta rzeczywistość jest teraz. Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. To nadchodzi. To, o czym mówi apostoł Paweł, kiedy wszystko wypracuje się na zewnątrz. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Czyli upodabniamy się, czy przemieniamy się i zostaniemy przemienieni na obraz nieba, czy można powiedzieć na obraz człowieka nieba, tego wzorca, którym jest Chrystus. I trzeci werset. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. Czyli zobaczcie na koniec. Każdy, kto tę nadzieję. Czyli tak jak inny apostoł mówi, abyśmy myśleli o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Tak i my mamy mieć nadzieję tego, co nadchodzi. Ale zobaczcie, nasza nadzieja nie jest nadzieją w zmartwychwstanie. Nasza nadzieja zmartwychwstania jest nadzieją w Chrystusie. I tutaj bardzo precyzyjnie Jan mówi. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. Zobaczcie, jak to się dzieje. Jeżeli rzeczywiście twoją nadzieją jest Chrystus, jeżeli rzeczywiście spoglądasz ku górze i oczekujesz tego, co nadchodzi, to co się dzieje, to się dzieje to, iż ma miejsce oczyszczenie. Czyli już teraz zostajesz przygotowywany na obraz nieba. Już teraz zostajesz dostosowywany do obrazu nieba. Nasza nadzieja jest nadzieją nieba, ale nasza nadzieja jest złożona w Nim, w Chrystusie. On jest naszym ocaleniem. On jest naszą odnową. Tak więc, słuchajcie, w tym życiu musimy kroczyć wiarą, żyć nadzieją. Szkoda, ale tak jest. Musimy kroczyć wiarą i żyć nadzieją, nie w oglądaniu. Są tacy, którzy podróżują w oglądaniu w tym życiu, czyli jeżeli podróżujemy w oglądaniu, to chodzi nam tylko o to, aby się nachłapać. Chodzi nam tylko o to, aby kogoś zniszczyć. Chodzi nam tylko o to, aby samemu być pierwszym. I tylko o to. Podczas gdy, jeżeli podróżujemy wiarą, czyli przez objawienie, w nadziei tego, co nadchodzi, zachowujemy się zupełnie inaczej. Jak mówi słowo, zaczynamy się oczyszczać, jesteśmy oczyszczani na obraz Chrystusa, gdyż ta nadzieja nas przemienia. Wróćmy jeszcze na moment do pierwszego wersetu. Zwróćcie uwagę, 1b, dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Świat nie zna dzieci Bożych. Świat uważa, że dzieci Boże są dziwne, niepasujące do tego świata, kłócące się z normalnym porządkiem tego świata. Świat wręcz nie może ani znieść, ani strawić dzieci Bożych, ich obecności na tym świecie. Wydaje się, że dzieci Boże odbijają się czkawką światu. Świat w ogóle nie rozpoznaje, nie widzi, nie chce ich przyjąć, a wręcz patrzy, nie pojmuje, nie zdaje sobie sprawy z tego, że my, dzieci Boże, jesteśmy otoczeni miłością samego Boga. Świat nie zdaje sobie sprawy również z tego, kto żył na tym świecie. Że przyszedł obywatel nieba, który żył, który pojawił się na tym świecie i jego obecność na tym świecie, słuchajcie, musiała być zjawiskowa. To musiało być jak błyskawica. Dlatego, że ktoś, w którym każda myśl, każdy gest, każdy czyn był bezwzględnie święty i sprawiedliwy. Świat ani nie zdawał sobie z tego sprawy, ani go nie rozpoznał, ani wciąż nie zdaje sobie z tego sprawy i go zabił. Wszystko, można powiedzieć, jest zakryte przed oczami ludzi, którzy nie mają wiary, a żyją tylko na podstawie tego, co widzą ich oczy. Pytanie dlaczego? Dlatego, że nigdy świat nie poznał Boga, nigdy się z Nim nie zaprzyjaźnił i dlatego żyją sobie, oddychają, jedzą, obcierają sobie usta, a wszystko bez wdzięczności. Jak już powiedziałem, drugi werset zaczyna się od słowa umiłowani. W przeciwieństwie do świata, który nienawidzi dzieci Bożych, apostoł je miłuje. I to jest jak gdyby główny test, główny kontrast, który teraz chcę nam przedstawić, pokazać, pouczyć, aby nasze powolne tempo umysły nie rozminęły się z głównym przesłaniem. I teraz zwróćmy uwagę na zwięzłe podsumowanie, które, jak powiedziałem, nasze powolne i otępiałe umysły to już powinny to chwycić. Jeżeli już z wszystkim się rozminiemy, no to zwróćmy uwagę na to. Czyli świat nie zna i zobaczcie, pamiętajcie, że to, że świat nie zna dzieci Bożych, nie oznacza tylko jakąś niewinną ignorancję. No, po prostu nie rozpoznaję was, ale zostawiam was w spokoju. Bynajmniej. Ja was nie znam, jeżeli jestem ze świata, ale w innym sensie ja was doskonale znam. I zrobię wszystko, żeby was zwalczyć. Słuchajcie, obraz tego mieliśmy ostatnio, czego obrazem są na przykład muzułmanie, którzy ostatnio zamordowali, wyrzucając do morza 12, 15 chrześcijan, którzy razem z nimi podróżowali łodzią po Adriatyku. Świat to nie jest ignorancja. To jest, jak w innych miejscach słowo mówi, to jest nienawiść. Ale teraz apostoł mówi, że świat nie zna, dlatego że nie poznał Boga i teraz prowadzi nas do zwięzłego podsumowania, 13-14 werset. Trzeci rozdział, 13-14 werset. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. My wiemy, słuchajcie, chwyćcie to, my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Koniec dyskusji. Koniec wszystkich dylematów. Słuchajcie, świat nie zna Boga i dlatego świat was nienawidzi. I nawet nie dziwcie się, bracia, dlatego że to jest naturalna reakcja świata. Nie zna Boga, musi was nienawidzieć i będzie chciał was zniszczyć. Ale teraz 14 werset. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, zwróćcie uwagę, czas dokonany, nie przejdziemy. Przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Zobaczcie. Nie? Proste, bardzo proste. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, wiemy. Słuchajcie, to nie jest Kościół katolicki, którego jeszcze przykład na koniec przypomnę. Kościół katolicki nigdy niczego nie wie. Czyli w Kościele katolickim, tak mówiąc czysto po polsku, mamy do czynienia zawsze z nigdy niezrealizowaną, niezaktualizowaną potencjalnością. Zawsze nigdy niezrealizowana. Zawsze tylko prawdopodobieństwo. Dla Kościoła katolickiego takie stwierdzenie, że my wiemy, nie jest ignorancją, ale jest arogancją. Podczas gdy jest to tak naprawdę przeciwieństwo tej nadziei, tego typu nauczanie, jest przeciwieństwem nadziei, o której mówią apostołowie. Zobaczcie, my zaś wiemy. Nasza nadzieja nie jest nadzieją jakąś płonną, nie jest jakąś nadzieją, która jest na chwiejnym fundamencie, ale wręcz odwrotnie. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest jasne, że ta jasność Twojego słowa rozświetla mroki naszego buntu, różne ciemne miejsca, które powłaziliśmy, w których usiłujemy się pochować usiłowaliśmy się pochować przed Twoim światłem. Dziękujemy, że Twoje światło przychodzi do nas, poucza nas, ale przemienia nas na obraz nieba. Prosimy, aby ta nadzieja nam nieustannie towarzyszyła, abyśmy nie powątpiewali w Twoją przychylność, jako że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Abyśmy nie powątpiewali w to, żeś Ty nam przychylny. Aby żaden oskarżyciel, żadne szatany nie okradli nas z tej nadziei, która jest w Chrystusie. Dziękujemy Ci, że już teraz wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia i znakiem, owocem tego przejścia, owocem tego życia, które jest w nas, jest to, iż miłujemy siebie nawzajem. Amen.
Dziękuję, Marek. Powstaniemy teraz, aby zaśpiewać kolejną pieśń, podczas której